Radiowy Klub Biznesu.
Dzień dobry, Adam Janczewski w Polskim Radiu Białystok. Czas na Radiowy Klub Biznesu. W dzisiejszej audycji gościem jest prezes grupy Horten Krzysztof Pakuła. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam serdecznie słuchaczy, witam pana redaktora.
To zacznijmy bardzo ogólnie. Czym jest, jak wygląda, co wchodzi w skład grupy Horten?
Grupa Horten, mi się zdaje, że jest w naszym regionie bardzo rozpoznawalna. To jest grupa sklepów spożywczych. Sieć ogólnopolska aktualnie ma ponad 2000 sklepów w każdym województwie. No, a naszym regionie, tutaj z którego regionu się wywodzi, myślę, że jest dość rozpoznawalna, ma pewną markę.
Z tego regionu się wywodzi, to jaki jest początek w tym regionie?
Dorośnięcie do tej decyzji, no to jest dokładnie 15 lat temu. Wtedy grupa z tego regionu, różni się mówię, kupców, przedsiębiorców, postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce, no i skorzystać z ekonomii, z efektu skali, synergii, coś zbudować. To był wtedy dobry moment.
Chcielibyśmy, aby Radiowy Klub Biznesu to była taka inspirująca audycja przedsiębiorców, początkujących przedsiębiorców, może tych, którzy myślą o swoim biznesie, do tego, żeby właśnie podejmować śmiałe, odważne decyzje. Rozumiem, że taka też była decyzja ta w 2009 roku. Proszę szerzej o tym opowiedzieć. Czym było to spowodowane i dlaczego właśnie zdecydowaliście się? Mówi pan o tych pewnych możliwościach rynkowych, ale dokładniej, jakie to były możliwości, dlaczego stwierdziliście, że warto taką grupę założyć?
Biznesu się nie oszuka, trzeba skorzystać z reguł biznesowych. Uważam, pierwszą taką rzeczą to jest ilość, nie? Bo to wtedy świadczy o tym biznesie, o tym swoim działaniu. No to jest tak zwany efekt skali, synergii. Jedna osoba nie podniesie kamienia, ale 20 osób jednym palcem podniosą. Ale na pewno wspólne pasje, bo to była taka grupa dość sportowa, taka wyczynowa. To nie tylko biznes łączy, ale łączy też inne te takie wyzwania. Jeździliśmy wspólnie na narty, pływaliśmy na żaglach, a to już kształtuje charaktery. Wiadomo jest to, że można walczyć. Nie? Generalnie.
Czyli ta grupa 20 założycieli to była też grupa
znaczy
znajomych?
20 może to jest 20 sklepów. No się nazywa grupą założycielską, a założycieli było 13 osób.
Tak patrząc na osi czasu 2009 rok, mówi pan, że wtedy wyczuliście okazję, ale to nie był łatwy rok, bo przecież to były czasy wielkiego kryzysu światowego, ekonomicznego kryzysu.
Jak się mówi, że następny rok to jest ciężki, nie? A ja mówię, że każdy jest rok dobry. To nie ma coś takiego, że ktoś będzie narzekał. Na pewno trzeba w odpowiednim momencie wejść. No też podchodzimy trochę może do tego biznesu w ten sposób, że my nie boimy się przyszłości, nie baliśmy się. Wiemy, że resztę życia spędzimy w tej przyszłości, a nie gdzie indziej. A jak to wiemy, no chcemy ją budować. No i wtedy człowiek ma wpływ na to, jak sobie to widzi. No.
Wśród tych założycieli był pan oczywiście, tym jednym z 13, a tak. Gdzie są pozostali założyciele? Czy oni dalej są w grupie
pracują
Horten?
Ciężko. Nie, no są oczywiście jakieś drobne wymiany, ale no generalnie grupa jest 13-osobowa. No tutaj chciałem też wspomnieć ten początek. To no też trzeba w biznesie mieć trochę fartę. No są osoby, które ciężko pracują. To jest bardzo ważne. Praca jest bardzo ważna. Ale czasami no, trzeba mieć tego farta. Przy tym uśmiechnąć się do tego losu, znaleźć go. No akurat u nas też jak historia w amerykańskim filmie. Ale ja uważam, że to najlepsze biznesy wychodzą, że od garażu się zaczyna. My zaczynaliśmy od zaplecia sklepu, też nieduże pomieszczenie. No i stamtąd no tak po kolei to się rozwijał ten biznes. Przede wszystkim wiara, wiedzieć sukces i nie bać się przyszłości.
Radiowy Klub Biznesu.
A jaka była pańska historia przed grupą Horten? Jak wyglądał pański biznes przed tym 2009? Kiedy pan w ogóle zaczął ten biznes handlowy?
Wtedy akurat jak ja miałem to swoją młodość, był, zdawało się, najłatwiejszy handel. I to, no co to handel jest? Kiedyś to kupić taniej, drożej sprzedać. No ja akurat lubię te wyzwania w handlu. Moja mama skończyła kiedyś gimnazjum kupieckie, czystych genów. Mój brat też, on miał taką smykałkę, no potrafił gdzieś wyczuć. A ja po prostu byłem taką osobą, bardziej uczyłem się techniczną, skończyłem tutaj naszą politechnikę, ale uważam, że to dużo w życiu mi dało, bo to bez tych narzędzi, bez tych technicznych rzeczy w tej dobie, no to no byłoby ciężko i to dużo łatwiej nam było rozwijać.
I jaki kierunek?
Zaczynam w technikum, one były elektryczne. Pierwszy rok to był, co powstała elektronika. Jeszcze nikt nie wiedział, co to jest elektronika. Potem politechnikę też byłem związany z automatką przemysłu, z przetwarzaniem, użytkowaniem energii.
Czy handlował pan już w czasach studenckich? To już wtedy się zaczęło?
Tak, no to kiedyś takie modne były wyjazdy tutaj do naszych ościennych krajów, że jakiś tam towar przewieźć, no to już była duża przebitka. Coś się kupowało w zamian zwrotnie, to też nie był koniec. I to tak barterowo takie wymiany, a na końcu był ten pieniądz.
Kiedy pan jeździł?
No to lata 80. Coraz te większe ilości wywoziło się za granicą. Te takie kółeczka się nazywało gdzieś. No ale potem...
I gdzie pan jeździł?
No jeździłem w stronę wschodnią, po wszystkich tych Ostbloku całym. No to były Węgry, Rumunia, Związek Radziecki. I takie kółko wracało się. Ubrania tam sprzedawałem przykładowo, bo to też nie tylko ubrania, bo... No różne były rzeczy, bo na wszystkim można było, pieniądz nie miał takiej wartości, większą wartość miał towar, który się posiadał.
To co można było stamtąd przywieźć?
No stamtąd już nie powiem, bo mogę opowiedzieć, no bo na przykład na końcu to się, na przykład w Rumunii gdzieś na plaży sprzedawało się okulary, a z tego efekt motyla się zaczynał na przykład od dżinsów kupienia, potem jest sprzedanie gdzieś tu po drodze w innym kraju, kupienie jeszcze coś, potem... Gdzieś jeszcze w innym i na koniec to w danym kraju, co najbardziej było popularne, to było to zamieniane i to efekt dawało i na koniec już się wracało. No z reguły to było na tą obcą walutę wymieniane. No kiedyś $100, 200 czy 1000 to były potężne pieniądze.
A pracował pan za granicą?
No potem pracowałem za granicą. Na czarno się nazywało. Tu pomóc, tam coś zrobić. No mnie też pociągały, bo ja lubiłem na wysokościach. Te hale budowanie, te konstrukcje, nie, że to dość była popłatna praca. Nie każdy to lubił, ale można było na tym sobie zarabiać.
I gdzie no pan i tak zarabiał?
No w Niemczech byłem. Przy okazji niemieckiego się nauczyłem.
To kiedy, przechodząc już trochę dalej w tym pańskim życiorysie, powstał pierwszy pomysł na sklep spożywczy, czy też kiedy założył pan pierwszy sklep?
Pierwszy pomysł to z automatu się nasunął, bo na tamtą chwilę ludzie potrzebują jeść, to raczej będzie cały czas potrzebne. No też jest ta okoliczność taka, że no muszą mu jakieś sprzyjać zewnętrzne warunki. No akurat sklep spożywczy był tam, gdzie ja mieszkałem w tej miejscowości, do przetargu. Ja spożywką się nie zajmowałem. Nie?
To kiedy pan założył ten pierwszy sklep?
No w 90 roku.
I gdzie to było?
No to jest tutaj, nie chcę reklamować miejscowości, to satelita Białegostoku, nie?
Czy tam ten sklep dalej jest i dalej działa?
No jest, no. Tych sklepów jest teraz o podobnej nazwie, czy tej nazwie w Polsce 2700.
Nie nazwał pan tego sklepu od razu Horten. Czy on się nazywał od początku Horten?
No, nazywał się akurat. To tak od tego momentu ta nazwa powstała.
A dlaczego pan nazwał sklep Horten? Co w ogóle oznacza ta nazwa?
Żeby to było bardziej atrakcyjnie, bardziej zmobilizować okolicznych klientów, postanowiłem zrobić taki konkurs na rozszyfrowanie nazwy. To były lata 90. Mi się zdawało, że dość atrakcyjną nagrodą to będzie telewizor kolorowy. Rubin się nazywał, taki wielki. I była to główna nagroda. I przed dzień rozszyfrowania tego konkursu nastąpiło włamanie do sklepu. Ten telewizor stał w tym sklepie. No i został skradziony. No i z tej właśnie okoliczności konkurs się nie odbył. I ta nazwa, pomyślałem, że tak powinno być. No i tak zostało.
Czyli jest dalej niewyjaśniona. Tak?
Niewyjaśniona.
Ale skądś panu ta myśl się nasunęła.
Jest, no ale na pewno była czymś kierowana. Nie,
no to
jest,
proszę zdradzić tę tajemnicę.
No, a o mnie pan zachować tajemnicę?
Tylko ja i nasi słuchacze, no, nikt więcej się
ja
nie dowie.
Ja też, no. Nie, no to tak miało być. Nazwa jak każda nazwa. Firmy powinny się nazywać jakieś krótkie takie związek nazwy.
Skoro pan nie chce konkretnie powiedzieć, jaka jest geneza, to proszę powiedzieć, rozumiem, że pan jest wciąż zadowolony z tej nazwy, skoro jesteście pod tą marką i dalej ją rozwijacie.
Uważam, że to taka nazwa neutralna, że nikt do niej się nie jest właścicielem, nie uzurpuje, że to jest dużo osób właścicielami tej nazwy i się utożsamia z tym, to dlatego to fajnie idzie. No.
Zaczynał pan w 90 roku od jednego sklepu, a w 2009 roku do grupy Horten z iloma sklepami pan wchodził?
No już miałem kilka sklepów. 5-6 sklepów, tak gdzieś w tych granicach. Ja miałem największy udział ilością sklepów.
Teraz, tak jak już pan wspomniał, to jest około 2700 sklepów w grupie Horten. W dużej mierze jest to franczyza, ale tak. Czy w grupie Horten są też sklepy, w którym jesteście właścicielami?
Tak, my mamy swoje sklepy też właścicielskie. My jako grupa to przede wszystkim dajemy taki know-how, warunki handlowe.
A w jakich proporcjach to jest sklepy właścicielskie i franczyza?
My już ułamkowo część z tego stworzymy, bo tu najważniejszy, tu marką to jest budowany ten cały system.
Radiowy Klub Biznesu.
2700 sklepów. W którym regionie, w którym województwie najwięcej? W województwie
podlaskim?
No
tutaj podlaskim? U nas home market jest tutaj, nie? Bo tak z reguły jest i to najłatwiej, to się rozwija zawsze jak najbliżej domu, bo coś jak coraz
to promieniuje dalej, to po prostu.
Promieniuje. No w tym regionie jest 300-400 sklepów, ale my praktycznie u nas niektóre regiony przewyższają już też ilością sklepów. Mamy różne spółki rozłożone na terenie Polski. No bo są, szczególnie w handlu detalicznym, różne zapotrzebowania klientów, że z jednego miejsca, no na przykład u nas jest kawa jakaś ta Cibok, a gdzieś Strauss z Warszawy. A w innych regionach jest inaczej, nie? Ludzie mają swoje regionalne i to jest naszą też przewagą.
Regionalne, tak? Preferencje.
Preferencje i tak dostosowywanie się właśnie do tych regionalnych, to jest naszą przewagą.
A ta polska tożsamość w branży handlowej dzisiaj to jest statut, czy coś, co przeszkadza?
My to musimy cały czas podkreślać. Te hasło kocham Polskę, kupuję w polskich sklepach. No tutaj ekonomii się nie oszuka, bo ja uważam, pieniądz to jest narzędzie. Jeżeli stracisz ten pieniądz, on nie chodzi w tym obrębie tego społeczeństwa, no to gdzie indziej pracuje. Trzeba jak najdłużej ten pieniądz utrzymać, dlatego no chcemy, żeby Polska była bogatym krajem, społeczeństwo, no i żeby jeden drugiego wspierał i siebie napędzał i tutaj wydawać. To jest coraz więcej widać, da się to odczuć. Kiedyś, no właśnie jak te lata się porównywało, te 90, to każdy coś zagraniczne tu się świeciło. Nie? A teraz już nie szuka się tego jedzenia, bo to z regionu, to zdrowe. Zmieniło się bardzo diametralnie.
Gdy szukacie franczyzobiorców, szukacie partnerów do współpracy, to czy nie macie takich wątpliwości i takiego pytania gdzieś, powiedzmy, w województwie małopolskim czy zachodniopomorskim? Dlaczego ja w zasadzie mam się wiązać z jakąś firmą gdzieś tam ze wschodu Polski, z województwa podlaskiego? Co oni o handlu u mnie w regionie wiedzą?
To ekonomia działa. My mamy dobre narzędzia, bo przede wszystkim ludzie budują coś, mając w ręku dobre narzędzia. My mamy bardzo dużą ilość umów podpisanych. Sklep jakby pojedynczo chciał jakieś takie umowy, no to nie miałby czasu wynegocjować, a nie, mamy to zorganizowane dostawy, mamy jakoś tą markę, także gdzieś ona jest poznawalna. To przede wszystkim, poza tym często jest tak, że jak rozmawiamy i to mnie aż tak zaczęło intrygować, bo rozmawiamy, tak jak tu pan redaktor wspomniał, z pomorskiego województwa sklepami, czy tam jeszcze z lubuskiego, nie? I każdy mówi, że ja mam rodzinę na Podlasiu. I on do swoich tak jakby korzeni sięgał i chce zobaczyć, co tutaj jest. I to tak gdzieś to też łączy. Jest ta taka więź. Tu Podlasie raczej tak bardziej z sentymentem jest i te firmy tak jakoś inaczej, innym okiem, nie takim twardym. No a te sklepy są przede wszystkim takie rodzinne sklepy. To nie są takie, wchodzą do nas te korporacje, że ona tylko taka tabelka w Excelu gdzieś tam jest i coś wyliczyć. To jest emocja, bo ludzie przychodzą, no ludzie lubią kupować produkty. Ludzie lubią się wyżyć czasami w sklepie. Ludzie się cieszą, że ktoś o nich coś wie. Na przykład no, u nas w sklepach jest tak często, że nasze osoby nie tylko znają klienta, ale znają imię kotka.
Chciałbym zapytać pana o liczby. Ponad 124,5 miliona złotych przychodu i prawie 9 milionów złotych zysku to wyniki finansowe grupy Horten za ubiegły rok. Zysk w porównaniu do 2022 roku jest o 1 400 000 większy. To są liczby, które pana satysfakcjonują?
W biznesie liczby to etap jest. Na dzisiaj tak. A na jutro no, my jesteśmy trendem wzrostowym. Sobie zdajemy sytuację też, że nie wszystko, tak jak człowiek, nie rośnie do pewnego momentu. Gdzieś to się spłaszcza, nie? Ale te liczby ze siebie mówią.
Ale te zyski jeszcze możecie poprawić.
Musimy, nie tylko możemy. My jako zarząd też no, od nas oczekują przedsiębiorcy tego, nie?
A jak wygląda ten wasz format franczyzy? Bo promujecie tę współpracę z wami jako taki układ dość otwarty i elastyczny.
Układ to jest no, taka franczyza nietwarda, tak jak niektóre firmy mają. Polacy są natury raczej samodzielni. Lubią rządzić, coś z sobą oznaczać. I tutaj nasza ta franczyza stwarza takie możliwości. Korzystamy właśnie z mądrości kupców. I tutaj można się rozwinąć. Ale my dużo dajemy też, korzystając pod rozwagę z samodzielności, mądrości. O pewnych rzeczach decydują już sami przedsiębiorcy. I to na tym polega ta wolna franczyza. Bo zakupy czy warunki handlowe to jest wiadomo jakimiś normami opisane i w tym się obraca. Ale dajemy no, inicjatywę, wierzę w kreatywność osób, że z tego miejsca on to inaczej przestrzeń widzi i to rozwija. I to mamy bardzo dużą przewagę, bo wiemy, że takimi molochami jak na przykład Titanic to nie minął tej góry, bo się rozbił, ale żeby jakieś małe stateczki to opłynęły, nie? Dużo łatwiej jest tak, można manewrować, gdzieś się dostosować.
Radiowy Klub Biznesu.
Ta franczyza, czy ogólnie jakieś sieciowanie sklepów, to uważa pan, że to jest coś nieuniknionego na polskim rynku obecnie? Bo jest coraz mniej sklepów, które są tylko pod własnym szyldem?
Ekonomia robi swoje, to sieciowanie, tak, to słowo. My w pierwszym momencie od razu to słowo odrzuciliśmy, bo sieć no, kojarzy się różnie. Z rybakiem złapać kogoś czy coś. My tu na zasadzie może też amerykańskiego, partner biznesowy. My to traktujemy jako partner biznesowy, a nie są na sieci. Ekonomii się nie da oszukać, bo tutaj pierwsze zdanie, ile pan kupi towaru, zawsze jest to słowo ilość się przebija, a ilości sam nie stworzy. Dlatego wszyscy będą dążyć.
Co do rynku, to jak ten rynek się zmienił przez te lata? Jak zmieniają się sklepy na przestrzeni lat?
Ten rynek bardzo ewoluuje i to dość szybko. Do tego są te nowe technologie, no i świadomość. Bardzo silne oddziaływanie reklamy jest. Wpływ reklamy jest potężny na zachowania poszczególnych osób. Kiedyś to było, jak się zaczynało, wystarczyło, aby towar był dostępny. Tanio kupić, już była ta różnica, nie? Teraz to niekoniecznie. Wiadomo, że w tych ciężejszych czasach to cały czas cena czyni cuda, że tego się nie uniknie, ale to nie jest podstawą, bo zakupy to są emocje też. No czemu na przykład zegarek jeden kosztuje 100 zł, a drugi tyle, a godzinę wskazuje każdy to samo. Ludzie kupują emocje. A poza tym, no, to jest ta sztuczna technologia, która wchodzi, już jest w tak sposób dość daleko rozwinięta, że personalizuje każdego klienta. Korzystanie z tych aplikacji. Kiedyś to w sklepie ekspedientka zapisywała na kartce. O tego nie ma, tego brakuje, a tu już klient w aplikacji pisze, co on kupuje, nie? On już wszystko wykłada, siebie dokładnie tworzy charakterystykę. I klienci są tak spersonalizowani godzinowo, gdzie mieszkają, jego potrzeby, jego rodzina. I to jest taki mechanizm.
To jest ta big data, baza danych, która jest dla was bezcenna.
To dokładnie. No i ta sztuczna inteligencja, bo ona to, że to była ta data, ale to trzeba analizować, ale to sztuczna inteligencja analizuje, ona popełnia błędy, tak jak wszystko, ale się uczy dość szybko. Precyzuje i każdego, no, niedługo zrobi taką charakterystykę, że człowiek nie wie, dlaczego tak jest, ale będzie się do niego dostosowało. I mówię, jest tak, no, są te preferencje, że klient wchodzi i kiedyś to była promocja ogólna dla wszystkich, a teraz są już promocje pod indywidualnego klienta, bo on dostaje, mało dzisiaj masz urodziny, specjalnie dla ciebie to jest przygotowane, tam promocja dla ciebie stoi, jest taki prowadzony, bo no, handel na tym polega, żeby jak najwięcej sprzedać, wyciągnąć.
Czy sklepy ogólnie, w tym również wasze, będą coraz bardziej autonomiczne?
To jest nieuniknione. Ja też już w swoich sklepach zaczynam wprowadzać te nowe technologie. Samoobsługa, te płatności w jakiś sposób.
Powstają sklepy, gdzie w ogóle nie ma obsługi już.
No tak, one są takie suche, bez twarzy, nie? To wszędzie gdzieś jest umiar, ale no, trzeba gdzieś po środku wszystkiego szukać.
Radiowy Klub Biznesu.
Panie prezesie, chciałbym jeszcze przejść do tego istotnego wątku sponsoringu sportowego. Mówił pan, że ta grupa Horten zrodziła się też z pasji do sportu. Zostaliście sponsorem tytularnym Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Skąd w ogóle pomysł na taki sponsoring?
Budowanie marki, zaufanie klienta, to jest najważniejsze, żeby inwestować w markę w jakiś sposób i w to, co się wierzy. Ja uważam, że tam, gdzie sport jest, to są takie najczystsze relacje i to buduje. I tam jest na pewno zdrowa energia i ta energia jest, ja uważam, że w ogóle energia, jest energia kinetyczna, potencjalna, się cały czas przekształca. No ta sportowa energia gdzieś też ona tam została, ale ją trzeba pobrać. I tam też są źródła, których nie widać tej energii, dlatego mocno inwestujemy w sport, żeby ta dobra energia cały czas się tworzyła. To jest obiekt, no ale my jesteśmy też i sponsorem tytularnym Jagiellonii też, naszej dumy Podlasia, której bardzo kibicujemy i tak zawsze powtarzamy, dumni ze zwycięstw, wierni w porażkach, bo to się zdarza, nie? Tutaj jest grupa Darka Snarskiego, Boxing Production, który też z pasją...
Gale Horten Boxing Night.
No właśnie, też on z dużo pasją. Podziwiam tą osobę, bo wszyscy raczej wszystko jak przez biznes patrzą, a ja bardziej patrzę przez jego pas, że on tutaj się sprawdza i tutaj, żeby nie było tej osoby i tego boksu by nie było, to drugi by nie stworzył tutaj z tego regionu. No, ale to jest ten sport, to współzawodnictwo.
Panie prezesie, Stadion Miejski w Białymstoku, Horten Arena, jak wy sobie to kalkulujecie? Co to wam da w waszej grupie?
Tak jak powiedziałem, budowanie, rozpoznawalność marki.
Na jaką skalę? Pewno... Gdzie, liczycie, że gdzie trafi ta nazwa Horten Arena?
Tutaj ta nazwa, ona nam bardzo zwiększa zasięg. Tyle pojawia się różnych takich wydarzeń związanych. Tam jest doczepione, nie? Horten Arena. Ostatnio policja wkroczyła na Horten Arena, no bo tam były ćwiczenia. Teraz wystawa kwiatów. Jakaś tam organizacja na bilet gazetach pisze, tak, gdzieś wymieniana jest ta nazwa, podnoszenie wartości marki, tylko żeby ona dobrze się kojarzyła. Nie
to są wydarzenia towarzyszące, no ale przede wszystkim właśnie mecze Jagiellonii Białystok w każdej relacji.
To jest Rudzynek.
W każdej relacji meczowej, czy to telewizyjnej, czy radiowej, dokładnie, chociażby, pojawia się dokładnie nazwa waszej firmy.
Tak, no dokładnie, i to mistrza Polski, bo to zrobili tutaj no właśnie nasi zawodnicy, nasi działacze. Oni się podnoszą do góry, my też.
To chyba nie są tanie rzeczy.
Życie w ogóle nie jest tanie. To zależy, to wszędzie to liczy się amortyzacja. Liczy się efekt końcowy, nie, bo to na dzisiaj się zdaje, że to drogo, a potem to skąd te pieniądze są? Na pewno Horten Arena to jest taki krok milowy, bardzo rozpoznawalny, bo nawet dostałem telefon z Kanady. Też już tam, nie? Gratulacje tutaj dla naszej grupy.
Takim krokiem pośrednim przed Horten Arena, czyli stadionem miejskim w Białymstoku, była Horten Arena, czyli hala przy Świerkowej w Białymstoku, gdzie grają swoje mecze Żubry Białystok.
Dokładnie. Też dłuższy okres tutaj współdziałamy. No sport jest taka szlachetna idea, że warto tam przy niej być, a ta energia wróci, nie?
Na Świerkowej dalej zostaje Horten Arena?
No też jest, no. Nie, dlaczego? No ta ładna nazwa, my nic nie zmieniamy, my chcemy, żeby no to cały czas było. Żubry też wspieramy bardzo dużo, Żubry tutaj też nam dużo roboty robią, nie? Często zapraszani jestem przez pana prezesa na te mecze, nie często mogę skorzystać, ale sercem cały czas jestem. Też tej drużynie życzę dużo sukcesu.
A wracając do Horten Areny, czyli stadionu miejskiego w Białymstoku, to kiedy grupa Horten otworzy tam swój sklep?
My raczej chcemy tam markę promować i tak mogę nieoficjalnie powiedzieć, że chcemy zrobić nazwę wody, która będzie ogólnie dostępna. No nie trzeba będzie po prostu za nią płacić i gdzieś na stadionie w takich niedużych butelkach będzie woda Horten Arena Water. To tutaj chcemy bardziej w tą stronę, bo tam sklepy to my mamy miejsca, gdzie trzeba pracować, ciężko zarabiać, a tutaj trochę do innych celów ten stadion służy.
Horten Boxing Night i grupa Dariusza Snarskiego, to wynika z pańskiej pasji do boksu, do pięściarstwa również?
Znaczy generalnie ja szereguję dyscypliny, które bardziej, sam byłem piłkarzem, nie? No to grałem też na tym stadionie. Dziwne akurat to było, że na tym stadionie, który kiedyś pół wieku temu grałem, pamiętam jak on wyglądał. No tutaj jest kosmos teraz tak zmieniony. No a z boksy to jest też taka dyscyplina, może ja w zależności jak to ceni, nie? Ona jest dyscypliną olimpijską. Polacy zawsze w boksie medale olimpijskie i właśnie przykładem jest Darek Snarski, który zdobył ten medal na olimpiadzie.
Grupa Horten, jeżeli chodzi o sponsoring sportowy, to gdzie jeszcze mierzy? Macie jeszcze jakieś plany? Jeszcze coś się da zrobić?
Czy my w regionach też działamy, tak? Bo na przykład wspieramy też w Radomiu koszykówkę. To jest lokalne drużyny. Zawsze wspieramy też, niekoniecznie tylko w sporcie. Też mamy fundację. To jest fundacja grupy Horten, Nie bądź obojętny. I tutaj z tym mocno też w kierunku działamy. Pomaga tym osobom, którzy współpracują z grupą Horten, tak generalnie mówiąc, no bo są różne koleje losu. Pomagamy też często różnym takim lokalnym organizacjom. Jeżeli chcesz coś mnożyć, musisz umieć i dzielić. I to my z tej zasady korzystamy.
Ten sponsoring piłkarski, jest Jagiellonia, jest stadion, bliska pańskiemu sercu dyscyplina, to może reprezentacja Polski gdzieś tam w waszych głowach jest.
To jest naszym marzeniem, a marzenia są po to, żeby je spełniać, tylko tak powiem. No, my nigdy nie mówimy nie. Budujemy, jak na początku była to rozmowa, nie boimy się jej przyszłości i chcemy ją kształtować w ten sposób.
I niech to będzie puenta tej rozmowy. W Radiowym Klubie Biznesu w Polskim Radiu Białystok był dzisiaj prezes grupy Horten Krzysztof Pakuła. Dziękuję panie prezesie za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Radiowy Klub Biznesu.